Dzień dobry, witam w lekcji trzeciej. Forma prowadzenia działalności. Decydując się na własny biznes, na pewno każdy z Was zastanawiał się, jaką formę działalności obrać. Jest to dylemat większości początkujących, zwłaszcza kiedy tak naprawdę nie wiemy, w jakiej skali rozrośnie nam się ten biznes w ciągu najbliższego czasu. Podstawowe takie formy wypisałam na tablicy. Zaczynamy może od jednoosobowej działalności gospodarczej, która jest bliska każdemu z nas. Właściwie większość Polaków decyduje się na starcie na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Czemu? Bo jest to proste. Można zarejestrować jednoosobową działalność bez wychodzenia z domu przez internet, za pośrednictwem strony CIDG albo za pośrednictwem swojego banku. Nie wymaga to szczególnej, skomplikowanej procedury. Wystarczy przede wszystkim wiedzieć mniej więcej, jaki tutaj kierunek wybieramy, by zaznaczyć w odpowiednim formularzu, w jakim obszarze działamy. Wskazujemy konkretne informacje dotyczące nazwy, miejsca prowadzenia działalności i w zasadzie wysyłając formularz, jesteśmy już właściwie przedsiębiorcami. Co jest istotne z punktu widzenia jednoosobowej działalności gospodarczej? Z mojej perspektywy ważne jest to, że taki przedsiębiorca odpowiada za wszystkie zobowiązania z własnej kieszeni. Czyli jeżeli zaciągniemy zobowiązania, które przekraczają nasz domowy budżet, no możemy mieć tutaj lekkie problemy i cała rodzina tego może doświadczyć. Dlatego jeżeli startujemy z jakimś takim większym rozmachem, może warto zastanowić się nad tym, czy nie założyć spółki na gruncie kodeksu spółek handlowych, gdzie w niektórych przypadkach mamy kapitał, z którego w pierwszej kolejności są ściągane zobowiązania, jakie tutaj poczynimy w związku z prowadzoną działalnością. I tak przechodząc z tej jednoosobowej działalności gospodarczej, która jest w zasadzie nam wszystkim znana, do spółki cywilnej, chciałabym podkreślić jedną kwestię, która bywa często takim dylematem i wątpliwością. Wiele osób myśli, że spółka cywilna to jest taki twór, który stanowi sam w sobie przedsiębiorstwo z majątkiem, z kapitałem, który odpowiada za zobowiązania. Do końca tak nie jest, bo umowa spółki cywilnej to po prostu zwyczajne porozumienie dwóch bądź więcej osób, które prowadzą działalność gospodarczą jednoosobową. Zatem jest to tylko umowa, porozumienie, które oznacza jakiś wspólny cel gospodarczy. Konstruując taką umowę, można na już samym początku oznaczyć, kto za co odpowiada finansowo, jak są dzielone zyski. Przedmiot i treść tej umowy będzie decydowała o tym, jakie będą tutaj koleje losu spółki cywilnej. Tak jak już wspomniałam wcześniej, tutaj też, tak jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, w razie zobowiązań finansowych trzeba do własnych budżetów sięgnąć i pokryć te zobowiązania i bezpośrednio w przypadku wszelkich sporów będą dochodzone roszczenia od poszczególnych jednoosobowych podmiotów. Dalej tutaj wypisałam kilka rodzajów spółek na gruncie prawa handlowego, z którymi możecie się spotkać, które być może wydadzą się Wam interesujące przy wyborze formy działalności gospodarczej. I tak w pierwszej kolejności wymieniłam spółkę jawną. Jest to stosunkowo prosta forma, ponieważ nie wymaga od nas prowadzenia skomplikowanej księgowości, nie wymaga także jakiegoś kapitału, który trzeba wnieść na potrzeb jej utworzenia. Jednak tutaj różni się przede wszystkim od spółki cywilnej tym, że jest to już taki osobny byt prawny. Jest spółka jawna, funkcjonuje jako takie przedsiębiorstwo, które może być pozywane, może zaciągać zobowiązania. Na co chcę zwrócić uwagę przy spółce jawnej, to przede wszystkim na to, jak jest reprezentowana i że tutaj każdy ze wspólników może w sposób taki dowolny zaciągać zobowiązania, może tutaj podejmować decyzje. Przy poszczególnych innych spółkach, które tutaj są wymienione, już mamy do czynienia z kapitałem. Pewnie dla Was najbardziej popularną i atrakcyjną spółką okaże się spółka z o.o., co do której założenia wymagamy kapitał 5000 zł. To jest taka kwota nieduża i taka, która wydaje się dość tutaj łatwa do osiągnięcia, ale chcę zaznaczyć, że im niżej schodzimy tutaj w te wszystkie spółki, to prawo nakłada na nas pewne dodatkowe obowiązki, dodatkowe takie kluczowe kwestie, które mogą nas też ograniczać. I tak w przypadku spółki z o.o., której tutaj tworzymy zarząd reprezentujący tą spółkę, bardzo ważną rzeczą jest ustalenie sposobu reprezentacji. Zarówno w przypadku tutaj spółki z o.o., jak i tych kolejnych przepisy wprost mówią konkretnie, kto i w jaki sposób reprezentuje poszczególne spółki. Niemniej jednak pewna swoboda, którą daje nam prawo, może powodować, że inaczej uregulujemy kwestię reprezentacji, inaczej uregulujemy to, kto będzie podejmował działania w imieniu spółki, kto będzie ją reprezentował na zewnątrz, czyli podpisywał umowy i wypowiadał się w kwestiach istotnych. Dlatego już na tym etapie zaznaczam, że jeżeli dążycie do takiego podziału obowiązków i zadań w firmie, które większość czynności ceduje na jednego ze wspólników, warto to uregulować w umowie, aby potem nie mieć problemów z tym, by koniecznie pozyskiwać podpis czy wymagać obecności drugiego wspólnika. Co do samych kwestii zakładania spółek, przepisy też konkretnie mówią, którą spółkę trzeba sporządzać u notariusza w formie aktu notarialnego, którą zaś wystarczy sporządzić na piśmie. I tutaj pozostając przy spółce z o.o., chciałabym podkreślić, że tu ponosimy pewien koszt, jeżeli chcemy zawiązać taką spółkę, musimy po prostu ją sporządzić w formie aktu notarialnego, ale prawo daje możliwość też rejestracji spółki za pośrednictwem formularza elektronicznego. Formularz ten skraca i upraszcza utworzenie takiej spółki, ale standardowa ta umowa, która jest podpinana pod formularz, może nie odpowiadać naszym oczekiwaniom i naszym wymaganiom. Więc w takim przypadku należałoby ją sporządzić odrębnie, zastanowić się, czy ta reprezentacja, o której wcześniej mówiłam, jak również i inne kwestie formalno-organizacyjne nam odpowiadają, czy też chcemy zrobić to w sposób odmienny. Bywają bowiem sytuacje, gdy zazwyczaj dzielimy wszystko na pół, 50% udziałów, dla dwóch wspólników wydaje się takim rozwiązaniem dość interesującym i sprawiedliwym. Ale praktyka wskazuje na to, że w razie sporu, nieporozumień trzeba podjąć szybko, jasną, prostą decyzję. Wspólnicy nie potrafią się porozumieć i wtedy spółka tkwi w martwym punkcie. Zastanówcie się zatem, w jaki sposób uregulować te kwestie, tak aby nie stracić pewnej płynności i nie zablokować sobie działania na jakiś dłuższy czas. Nie wchodząc w szczegóły dotyczące kwestii księgowych, chciałabym tylko tak nadmienić, że w przypadku spółek, które tworzymy na gruncie prawa handlowego, od początku tutaj patrząc na spółkę z o.o. i kolejne, są pewne wymagania, które mogą obciążać nasz budżet. Dotyczy to sposobu prowadzenia księgowości, jak również sporządzenia odpowiednich bilansów. Istotną również i bardzo moim zdaniem tutaj znaczącą kwestią jest doprecyzowanie, kiedy, w jakich okolicznościach i na jakich zasadach można z takiej spółki wyjść. Okazuje się bowiem czasem, że to nie jest takie proste, gdy spółka nie zgadza się na sprzedaż naszych udziałów bądź opuszczenie jej poprzez umorzenie tych udziałów i ta procedura wydłuża się. W umowie wszystko to możemy określić jasno i wyraźnie. Dlatego moje stanowisko jest takie, że zanim zdecydujemy się na wybór formy prawnej, w jakiej będziemy prowadzić nasz biznes, powinniśmy sobie usiąść razem, rozpisać nasze cele, oczekiwania, jak również to, w jaki sposób chcemy funkcjonować na co dzień organizacyjnie. Umowy są po to, by wprowadzać w nie takie zapisy, które będą korzystne dla stron i do takich konsensusów trzeba dojść, zanim utworzymy tą spółkę, bądź zanim utworzymy ten byt, który ma później przekształcić się w spółkę. Bardzo często prowadzący działalność jednoosobową porozumiewają się ze sobą, działają w ramach jednej z formy prowadzenia działalności jednego z współuczestników w formie jednoosobowej, nie uregulują kwestii dotyczących tego, jak dzielą się zyskami, jak ponoszą swoje koszty. Potem pojawia się problem, chcą przekształcić się w spółkę i nie wiedzą za bardzo, jak to podzielić, bo do tej pory funkcjonowało to zupełnie na innych zasadach. Istotną kwestią jest również to, że samo słowo spółka nie oznacza, że musimy mieć kilka osób, z którymi podpisujemy jakiś kontrakt. Spółkę z o.o. może przecież utworzyć jeden wspólnik. Nic nie stoi ku temu na przeszkodzie, jeżeli spełnia wymagania prawne, czyli ten ma kapitał i stworzona zostanie odpowiednia umowa spółki. Jak najbardziej jest to dostępna forma. Chciałabym jeszcze tak na koniec w tej lekcji zwrócić uwagę na taką nowość, która gdzieś tam się jeszcze jest w fazie tworzenia na gruncie tutaj naszego ustawodawstwa. Mowa tutaj o prostej spółce akcyjnej. Prosta spółka akcyjna będzie świetnym rozwiązaniem, jeżeli postanowienia dotyczące projektu, który jest w toku omawiania, będą faktycznie adekwatne do tego, co jest deklarowane, bowiem ułatwi to z pewnością funkcjonowanie wielu startupów w Polsce, co jest wielce oczekiwane, bo zmiany prawne w tym kontekście są na chwilę obecną niewielkie. Prawo nie dogania nowych technologii i możliwości zawiązywania szybkich, łatwych spółek akcyjnych, w które można wejść bez jakichś większych barier. Miejmy nadzieję, że wejście prostej spółki akcyjnej ułatwi byt wielu przedsiębiorców przez to, że będą mogli w prosty sposób wejść bez żadnych barier do takiej spółki, jak również z niej wyjść, bo to też często bywa poważny problem, a poza tym, co istotne, zostaną uproszczone procedury rejestracji i funkcjonowania w obrocie prawnym tego przedsiębiorstwa. Patrząc na spółki, które jeszcze tutaj wypisałam na tablicy, na spółkę akcyjną, komandytową, komandytowo-akcyjną, są one specyficzne dla charakteru prowadzonej działalności. I tak w przypadku komandytowej spółki, co jest istotne tutaj w Waszej perspektywie, taką spółkę może utworzyć co najmniej dwóch wspólników, które relacja między nimi układa się tak, że odpowiedzialność jednego ze wspólników jest bardziej ograniczona w stosunku do tej relacji drugiego wspólnika. Natomiast spółka akcyjna, o tej spółce nie będę zbyt wiele mówić, ponieważ same procedury związane z jej założeniem, funkcjonowaniem i rozwiązaniem są dość skomplikowane, wymagają większych nakładów finansowych po stronie takiego młodego przedsiębiorcy. No i bardzo często o spółce akcyjnej mówimy dopiero wówczas, gdy dany startup próbuje wejść na giełdę. Podsumowując te formy, o których mówiłam, działalności, każdy z nas musi ją dobrać do etapu, na którym się znajduje, jak również do tego, co będzie w jego perspektywie korzystniejsze. Z pewnością tutaj najbardziej rekomendowaną bądź najbardziej popularną zaraz po jednoosobowej działalności gospodarczej będzie spółka z o.o. Dlaczego? Dlatego, że spółka jawna w zasadzie nie zmienia zbyt wiele w kwestii odpowiedzialności wspólników, a w przypadku spółki z o.o. ta odpowiedzialność troszeczkę jest inaczej skonstruowana zarówno do wspólników, jak i w stosunku do zarządu. Stosunkowo prosto jest ją założyć. Można zrobić to, tak jak powiedziałam wcześniej, za pomocą formularza elektronicznego. Wszystko to zależy od Was, czego oczekujecie od własnego biznesu i od tego, jakie macie cele, zamierzenia, no i kapitał, którym dysponujecie. A teraz zapraszam do lekcji czwartej: obowiązki przedsiębiorców świadczących usługi drogą elektroniczną.